Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Ciekawe, kto gra dzisiaj na czerwonych gitarach w Polsce. Wczoraj w Polsce i pewno dzisiaj jest w Polsce. Na pewno dzisiaj w Polsce jest liderka białoruskiej opozycji, pani Światłana Cichanouska. I wczoraj w czasie konferencji prasowej powiedziała zdanie, które było dla nas zdaniem bardzo miłym, bo powiedziała, zaapelowała do rządu polskiego o to, żeby wspierał media związane z białoruską opozycją, wymieniając oczywiście telewizję Biełsat, Radio Racja, ale też Radio UNET, czyli naszą białoruską redakcję, która codziennie o 22 ma swój własny program po białorusku w Radiu Wnet. Bardzo to było miłe docenienie ze strony pani Swietłany Cichanouskiej tego, co robi nasza redakcja białoruska i nasza redakcja wschodnia. A my wracamy do tematów związanych z polskim wymiarem sprawiedliwości.
A naszym gościem dr Bartosz Lewandowski, prawnik, adwokat, rektor Kolegium Intermarium. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Czekamy, czym dzisiaj się wydarzy zatrzymanie i doprowadzenie do więzienia dwóch posłów. Jest taka decyzja sądu, decyzja prawomocna, bo mamy też decyzję jednej izby, dwie decyzje Sądu Najwyższego. Dualizm prawny. Jedni sędziowie mówią, że to są posłowie, mają immunitet. Inne sądy wydają postanowienie czy nakaz aresztowania.
No tak, mamy do czynienia z niemałym zamieszaniem. Pamiętajmy o tym, że ten wyrok skazujący pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma taki podwójny wymiar. To znaczy z jednej strony oczywiście on w świetle wypowiedzi niektórych prawników ma wywoływać skutki w postaci realizacji tego wyroku, czyli odbycia kary, ale drugi ważny aspekt to jest aspekt ten publiczno-prawny, który ustrojowy niejako, który ma powodować wygaśnięcie mandatów takich posłów. I teraz my mamy ten spór wielopoziomowy, to znaczy z jednej strony Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, bo przypomnę, że w świetle ustawy, w świetle zarządzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ta izba jest właściwa do rozpoznania odwołań od postanowienia marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów. Ta izba w dwóch orzeczeniach uchyliła postanowienia pana marszałka Hołowni o wygaśnięciu mandatów, uznając, że akt łaski z 2015 roku, czyli skorzystanie przez Andrzeja Dudę z tego prawa łaski, wywołuje skutek prawny w momencie, czy aktualizuje się, tak jak wynika to z uzasadnienia orzeczenia, aktualizuje się w momencie uprawomocnienia wyroku. Stąd mamy w świetle tych uchwał posłów, a posłowie nie mogą być bez zgody Sejmu zatrzymani. Natomiast drugi ten aspekt karny, rzeczywiście wczorajsza decyzja sądu rejonowego, który wydał nakazy doprowadzenia, zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego obu panów, powoduje niemałe zamieszanie prawne, bo w tym momencie mamy sytuację, w której jedni sędziowie nie uznają rozstrzygnięć zarówno Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego. Mamy wypowiedzi też przedstawicieli rządu polskiego, którzy mówią, że ich nie interesują orzeczenia sądów, które są właściwe w świetle ustawy. Mamy dziwną sytuację, w której marszałek Sejmu, rzecz w mojej ocenie jako prawnika absolutnie niedopuszczalna, to znaczy wybieranie sobie przez marszałka Sejmu, który tylko ma przekazać dokumenty do właściwej izby, nagle tutaj nie przez biuro podawcze, tylko spotyka się z prezesem konkretnej izby, prosząc o wyznaczenie składów, to jest jakby coś, co naprawdę nie mieści mi się w głowie. Natomiast mamy niemały chaos. Pamiętajmy o tym, że ta sytuacja wiąże się z bardzo daleko idącymi konsekwencjami, dlatego że w sytuacji, w której uznajemy, czy w świetle tej uchwały Sądu Najwyższego Pan Maciej Wąsik i pan Mariusz Kamiński są dalej posłami, no to wykonują ten mandat i mają prawo brać udział zarówno w głosowaniach, jak i w pracach parlamentarnych. I teraz przyznam się szczerze, że nie mieliśmy do czynienia nigdy w historii z tego typu przypadkiem, w którym ewentualne odbywanie kary przez posłów wiązałoby się z jednoczesną koniecznością na przykład brania udziału w pracach parlamentarnych. To mamy do czynienia naprawdę z sytuacją bez precedensu.
Panie doktorze, a dalsze idące głosy, bo mówi się zdaniem części prawników, tych, którzy są zwolennikami zatrzymania dwóch posłów, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest izbą nieprawomocną, że jest wyrok, są wyroki, decyzje sądów europejskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Praw Człowieka, że te trybunały jednoznacznie orzekły, że te izby nie są sądami.
Czy po pierwsze... Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nigdzie nie ma przewidzianej kompetencji do oceny konstytucyjności i rozstrzygania w przedmiocie tego, czy dany sąd jest sądem w świetle polskiego prawa, czy nie. Ja tylko przypomnę jedną zasadniczą rzecz, ponieważ mało kto o tym mówi, ale nie tak dalej jak bodajże w 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten sam Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że sąd niemiecki, sąd w Związku Hesji, którego sędziowie są powoływani wprost, mianowani, awansowani i uzależnieni od ministra sprawiedliwości kraju związkowego Hesja, są sądem niezawisłym i sądem w rozumieniu prawa europejskiego, gdzie sam sąd niemiecki miał wątpliwości co do tego, czy on w świetle sposobu powoływania i awansowania sędziów ma taki status w świetle prawa europejskiego. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie widział żadnych problemów. Jest jeszcze jedna sprawa, która dotyczy sędziów niemieckich, którzy są powoływani przez ministra sprawiedliwości. I tutaj, tak jak powiedziałem, nie w związku z jakimś organem, jakąś radą, nie przy udziale parlamentu, wprost konstytucja kraju związku, kraju jednego ze związków niemieckich wprost wskazuje i wyłącznie uzależnia awans i powołanie od decyzji ministra sprawiedliwości, czyli czynnika politycznego. Tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie widział żadnych problemów. Natomiast w przypadku Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych to rozstrzygnięcie, które jak dokładnie się wczytamy, jest związane de facto, bazuje na pewnych wypowiedziach, pewnych rozstrzygnięciach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie, w sprawach właśnie Izby, no tutaj problem jest. Znaczy z punktu widzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, naszej pozycji ustrojowej, pamiętajmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest właściwy do oceny polskiej konstytucji. Nikt organom Unii Europejskiej nie przekazywał żadnych kompetencji w zakresie oceny tego, czy sąd polski jest sądem, czy nie jest sądem. A jeżeli taka decyzja zapadła, to pamiętajmy o tym, że jest to decyzja Trybunału Sprawiedliwości, która nie wiąże, nie jest ogólną normą, którą należy zastosować we wszystkich sprawach. Zresztą o tym mówił też i w dniu wczorajszym pan profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, na antenie TVP, który w momencie, jak rozpoczął tę wypowiedź, niestety ze sobą wyłączony mikrofon. Więc taka jest prawda odnośnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast ja tutaj widzę innego rodzaju działanie. Proszę zwrócić uwagę na jedną, jaki był ciąg zdarzeń pewnych, który nastąpi. Znaczy jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w grudniu, nie bez przyczyny, w grudniu 2023 roku. Jest budowanie takiej narracji, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Przeciętny obywatel nie rozumie, co to znaczy. Myślę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął jakąś kwestię powsze czasy i przesądził niejako o tym, czy rzeczywiście ci sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, przypomnę, ta izba rozstrzyga między innymi o ważności wyborów.
I będzie rozstrzygać 11 stycznia, ma być orzeczenie, czy ważne, czy nieważne są wybory.
I teraz tym społeczeństwo otrzymuje taki komunikat podbijany przez polityków rządzącej większości, że to jest już zdecydował jakiś organ europejski o tym, że to nie jest sąd. Następnie mamy do czynienia z postanowieniem Sądu Najwyższego w składzie siódemkowym Izby Karnej Sądu Najwyższego, który odmawia Trybunałowi Konstytucyjnemu tego, że jego rozstrzygnięcia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne zgodnie z artykułem 190 Konstytucji. Ja tylko przypomnę i znowu politycy rządzącej koalicji czekają mniej więcej 2-3 tygodnie na odpalenie, przepraszam za kolokwializm, tego tematu w mediach i w pewnym momencie nagle wygłaszają i jednym chórem wołają, że Sąd Najwyższy stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny nie ma orzeczeń, nie wywołują te orzeczenia skutków prawnych, dlatego że w składzie zasiada dubler. Ja tylko przypomnę, ponieważ ja robiłem taką analizę prawną, przypomnę tylko, że po pierwsze to postanowienie Sądu Najwyższego i wypowiedzi części członków Izby Karnej, sędziów zasiadających w Izbie Karnej nie jest orzeczeniem, można powiedzieć, dominującym. Oczywiście ono zapadło, to nie jest uchwała, tylko postanowienie w składzie siódemkowym. Natomiast ci sami nawet sędziowie, którzy wchodzili w skład tego, byli w składzie orzekającym tego sądu, jednocześnie nie widzieli żadnych problemów w stosowaniu innych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w skład którego wchodzili tak zwani sędziowie dublerzy. I teraz jaki to ma cel z punktu widzenia mojego i mojej intuicji jako prawnika, jako obserwatora tego, co się dzieje na scenie politycznej, obecna koalicja rządząca przygotowuje się zwyczajnie na lekceważenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w najbliższym czasie. Znaczy będziemy mieli wypowiedzi Trybunałów bardzo konkretnych i bardzo istotnych z punktu widzenia instrujowego kwestiach, jak na przykład możliwość zawieszenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Będziemy mieli kwestie oceny konstytucyjnej, zmian w mediach, to będą orzeczenia w najbliższym czasie. Stąd jest już próba i to jest przygotowanie po prostu narracji na rażące i jasne lekceważenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.
I na to powinniśmy być przygotowani, ale teraz zacytuję znów z Gazety Wyborczej apel Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris. Dzisiaj w państwie prawa nie jest akceptowalny i nie może być dłużej tolerowany stan, w którym funkcjonuje swoisty dualizm ustrojowy dopuszczający do orzekania w sprawach obywateli legalnych sędziów i neosędziów za sąd się uznający. To z kolei może doprowadzić do tego, że tysiące albo setki tysięcy, jeśli dobrze, proszę mnie poprawić, setki tysięcy wyroków może zostać podważonych w ramach tej zmiany. Czy tak, czy nie?
To znaczy, oczywiście, że jest potencjalnie taka możliwość. Znaczy, nie oszukujmy się, my nie mamy aktualnie jakiegoś jasnego, jasnej, konkretnej propozycji realnego naprawienia tej sytuacji. Znaczy nie ma żadnego projektu ustawy. Rząd, Ministerstwo Sprawiedliwości też de facto milczy w tej sprawie. Nie proponuje obywatelom żadnego rozwiązania sensownego. Nie jest tak moim zdaniem i powiem szczerze, że dziwię się tym głosom, które mówią o tym, że sędziowie, którzy przeszli przez Krajową Radę Sądownictwa po 2018 roku, są przybierańcami w togach, nie są sędziami nielegalnymi, w ogóle oddają, wskazuje się, że to są ludzie niekompetentni, wręcz przeciwnie, szereg sędziów, którzy przez wiele lat, i to znam, mówię z uwagi na mój zawód adwokata, sędziowie znakomici ze stopniami naukowymi, którzy wiele lat orzekali w sądzie rejonowym najniższego szczebla. W momencie, jak trafili na przykład, nie wiem, do sądu okręgowego, nagle nie stali się przebierańcami w togach. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z pewnymi postulatami radykalnymi, moim zdaniem oczywiście niezgodnymi z konstytucją. Sędziowie są nieusuwalni aktualni w świetle konstytucji. Co więcej, prezydent, i to są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wprost potwierdzają, że prerogatywa prezydenta do powołania sędziego Rzeczypospolitej Polskiej jest niewzruszalna. Ona niejako sanuje nawet w przypadku kwestionowania sposobu przeprowadzenia konkursu. Ten akt prezydenta powoduje, że dana osoba staje się sędzią i takiego sędziego nie można usunąć. W związku z tym wszystkie projekty, które wskazują na to, że teraz my będziemy wyrzucać tych ludzi, adwokatów, byłych radców prawnych, prokuratorów, którzy nagle zostali sędziami i teraz oni mają wrócić do swojego zawodu, no to jest oczywiste pogwałcenie konstytucji. Natomiast w chwili obecnej ja nie znam żadnego sensownego projektu, który wyszedłby naprzeciw takiego, który chciałby rozwiązać ten problem. I to jest.
Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy, bo ma dzisiaj być ogłoszony wyrok TSUE też w tej sprawie, więc będzie kolejne orzeczenie i dalej będzie zabawa prawno-polityczna.
Dzień dobry, Radio Wnet.
Prawna, doktor Bartosz Lewandowski, prawnik, mecenas, adwokat.
Będziemy wchodzić na antenę niedługo.
Był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.